Jest Cross, Suzuki.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Gościem poranka Tok FM jest teraz posłanka Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W czwartek w Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych. Pytałem o obecność na tym spotkaniu. Już w piątek rzecznika Lewicy Łukasza Michnika stwierdził, że wybierają się Państwo, ale dwa dni później Tomasz Trela, poseł Lewicy, stwierdził, że nie. Jaka jest decyzja ostateczna?
Nie, decyzja była od razu napisałam do pana szefa kancelarii, pana Kowuckiego, że bardzo dziękuję, ale nie skorzystam z zaproszenia.
Dlaczego?
No, tamtego dnia z panem marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w Zaleszanach, żeby uczcić pamięć ofiar tak zwanych żołnierzy wyklętych, zamordowanych bestialsko przez zbrodniarza wojennego Romualda Rajsa Burego w 29 stycznia 1946 roku.
Ale można wysłać innego przedstawiciela, nie musi iść konkretnie szef klubu.
Nie, zaproszenie było imienne.
Aha, imienne było, czyli dla pani.
Tak.
A czy na te uroczystości historyczne nie może jechać ktoś inny, a pani zostać w Warszawie?
Nie, bo ważna jest pamięć historyczna i ważna jest prawda historyczna i dla Lewicy zawsze było ważne, żeby być w tym miejscu. Jesteśmy tam od 10 lat. Organizowany tam był marsz przez ONR przez szereg lat, w którym nawet w jednym roku brał udział prezydent Andrzej Duda i my jednoznacznie potępiamy czystki etniczne i to, co wydarzało się w tamtych latach powojennych na tych terenach. To właśnie były czystki mające zmianę na ludobójstwo.
Jeśli dobrze zrozumiałem, wybiera się tam marszałek Czarzasty, tak?
Tak, również jedziemy.
No to już jest bardzo reprezentacja na bardzo wysokim poziomie. To jest marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, lider partii. To czy naprawdę pani nie może zostać w Warszawie? Dopytam jeszcze raz.
Niezależnie od tego wydarzenia uważam, że formułą spotkań pana prezydenta z przewodniczącymi klubów parlamentarnych i kół jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Tak nawiasem mówiąc, ostatni raz została zorganizowana we wrześniu po ataku dronowym na Polskę, natomiast czy to po akcjach dywersyjnych na polską kolej, czy też nawet w tych okolicznościach, o których teraz dyskutujemy, związanych z propozycją prezydenta Trumpa odnośnie tak zwanej Rady Pokoju, też nie została zorganizowana. Mhm. Jest to formuła dziwna, takie wezwanie szefów kół na spotkania indywidualne, nie wiadomo o czym, gdyż to nie zostało wskazane w zaproszeniu przez pana prezydenta. My jesteśmy gotowi rozmawiać o konkretnych sprawach. Jeżeli będzie jakiś temat, o jakiejś konkretnej ustawie, to z pewnością będzie możliwe spotkanie
tak,
z panem
chociaż
prezydentem.
Pani poseł, Rada Bezpieczeństwa Narodowego służy przede wszystkim ustaleniu wspólnych kierunków w sprawie bezpieczeństwa państwa, a tutaj chodzi o współpracę z parlamentem, więc może na agendzie rozmów, w agendzie rozmów będą tematy dotyczące konkretnych ustaw, chociażby ustawy o KRS-ie przygotowanej ostatnio, przegłosowanej przez Sejm. Pani jest członkinią też Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, więc może warto byłoby wykorzystać tę okazję, przekonać prezydenta do podpisu tej ustawy. Rozumiem, że tutaj zmiany stanowiska nie będzie Lewicy.
Ja mam takie doświadczenie z panem prezydentem Dudą, kiedy rzeczywiście wierzyłyśmy jako posłanki, że może uda się przekonać pana prezydenta w sprawie tak zwanej pigułki dzień po. Byłyśmy na spotkaniu, było miło, kawka, herbatka, ale pan prezydent zrobi i tak to, co zrobi, zrobił to pan prezydent Duda, czyli nie podpisał. I ja myślę, że żadne przekonywanie pana prezydenta Nawrockiego na jakichś nieformalnych spotkaniach też niczego nie zmieni. No i tak zrobi to, co będzie chciał zrobić.
Czy problemem w tej sprawie nie będzie to, że jednak strategia całej koalicji rządzącej w sprawie tego spotkania jest różna, bo wybiera się Koalicja Obywatelska, PSL, prawdopodobnie też Polska 2050, a Lewica robi w tej sprawie wyłom?
Panie redaktorze, no my mamy określony stosunek do pana prezydenta Nawrockiego. Marszałek Czarzasty w swoim orędziu nazwał ten stosunek takim wetem marszałkowskim. Oczywiście to jest sformułowanie natury publicystycznej. Niemniej jest on dosyć surowy I my się nie zamierzamy spowiadać na przykład przed panem prezydentem, jaki projekt ustaw zamierzamy składać jako
no,
klub.
No ale ministra Katarzyna Kotula powiedziała już kilkanaście dni temu, że chciałaby się wybrać do prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. To z takim nastawieniem, z całym szacunkiem pani posłanko, te próby wywarcia przekonania prezydenta do tej ustawy mogą spalić na panewce.
Pani minister idzie do pana prezydenta jako przedstawicielka rządu w konkretnej sprawie, konkretnej ustawy, która już jest, która już trafiła do Sejmu. I idzie tam przedstawić argumenty, a nie po prośbie.
A wie pani, kiedy to spotkanie?
Nie, tego nie wiem. Będzie wtedy, kiedy będzie drugie czytanie, czyli w lutym sądzę.
Pani poseł, wiem, że dla portalu OKO.press można doczytać o szczegółach tej sytuacji. Tłumaczyła pani głosowanie w ramach Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie odwołanego jednego z wicerzeczników dyscyplinarnych, tych powołanych jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Pan Lasota odwołał się od pewnej decyzji, ale wiele pytań w przestrzeni publicznej powstało po tym, dlaczego można tak chyba to określić tę sytuację. Próbowała wesprzeć pani Lasotę w jego stanowisku, obronić go przed decyzjami obecnego kierownictwa wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego była taka pani decyzja w tym głosowaniu w KRS?
To nie jest żadna obrona, to jest decyzja w sprawie podziału czynności i odwołania od podziału tego czynności, które każdy sędzia ma prawo złożyć i to dotyczyło konkretnej sprawy. Ja w większości takich spraw, jeżeli sędziowie się odwołują, to popieram te ich odwołania. Są nieliczne sprawy rzeczywiście, które zasługują na odrzucenie, ale staram się z nich odrzucać.
Ale chodzi o przydzielenie spraw dyscyplinarnych, czy po prostu sędziowskich?
Nie. To podział czynności w samej pracy w sądzie, tak? Nakładu pracy, procentu przydziału spraw, które są tam w sądzie.
Czyli według pani sprawa typowo techniczna, dlatego sędzia ma prawo się odwołać i przychyliła się pani do tej decyzji, no ale inni członkowie, ci legalni członkowie KRS-u podjęli inną decyzję.
My różnie czasami głosujemy, my się w tych sprawach ze sobą nie konsultujemy.
Czy w ogóle ta sytuacja, w której jest część upolityczniona KRS-u, nieuznawana przez obecną większość sejmową, zresztą minister Żurek całą przez to KRS nazywa nielegalną, a zasiadają w niej członkowie tacy jak państwo, powołani zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez lata, zgodnie z zapisami konstytucji, no i pobierają państwo niemałe wynagrodzenie, czy ona nie staje się coraz bardziej dziwna, uwierająca, trudna do wytłumaczenia wyborcom koalicji 15 października?
Ale nie będzie najprawdopodobniej żadnej alternatywy, bo ja jednak niestety nie spodziewam się, że pan prezydent podpisze czy to ustawę praworządnościową o weryfikacji powołań sędziowskich, czy też ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wyboru jej członków w części sędziowskiej na mocy ustawy, którą przyjął Prawo i Sprawiedliwość, czyli przez Sejm, ale będziemy starać się to sanować w ten sposób, żeby Sejm był takim tylko notariuszem, który potwierdzi wybory, które będą się odbywały w gremium wyłącznie sędziowskim.
Czyli to będzie próba uzdrowienia sytuacji odpolitycznienia KRS-u na podstawie tej przyjętej przez PiS ustawy określanej jako niekonstytucyjną, czyli taki plan.
Nie ma innego wyjścia, bo jeżeli do momentu wyboru nowej KRS jest ta, która jest w tej chwili z panią przewodniczącą.
I pani będzie kandydować na kolejną kadencję członka KRS-u?
Nie, dlatego, że moja kadencja wygasa dopiero po 4 latach, dokładnie tak jak innych przedstawicieli wybranych już przez Sejm.
Tutaj te kadencje nie są w tym samym momencie zakończane. Rozumiem. Pani poseł, chciałbym zapytać o sytuację w Polsce 2050. Czy według Lewicy zmierza ona faktycznie ku temu, o czym wczoraj mówił Szymon Hołownia, że jeżeli wygra jedna z tych kandydatek, Szymon Hołownia stwierdzi wtedy, że to już jest nie jego partia, wyprowadza się z niej, ale nie zrywa koalicji rządzącej, zakłada jakiś nowy klub w parlamencie. Czy to jednak był jakiś swego rodzaju straszak, blef, wrzucenie jakiegoś nowego tematu, żeby partia mogła zająć się swoją walką polityczną? Jak pani to ocenia? Czy to może zagrozić całej koalicji 15 października?
Na pewno jest jakieś ryzyko, że jeżeli tutaj klub Polski 2050 się podzieli, no cóż, trzeba będzie współpracować wtedy z dwoma klubami, czy też nie wiem, kołami, w zależności od tego, ile to będzie osób i kto im będzie przewodniczył. Ale nie sądzę, że jakakolwiek osoba z obecnego klubu Polski 2050 rozważałaby na przykład współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że to są jakieś bzdury kompletne. Nie należy w nie wierzyć, więc myślę, że akurat większość rządowa będzie niezagrożona. Mhm. Życzę, żeby się jakoś poukładali, bo no nie wygląda to najlepiej, to co się teraz dzieje.
A według pani próba restartu tego procesu wyborczego, to proponuje Szymon Hołownia, to byłoby poważne rozwiązanie? Czy jednak druga tura między tymi dwiema kandydatkami to jest jedyny scenariusz, który powinien być zrealizowany przez waszego koalicjanta?
Znaczy, jak czytałam statut Polski 2050, to tam nie ma takiego rozwiązania. To jest rozwiązanie pani marszałkini Witek, która zasłynęła sformułowaniem: trzeba anulować, bo przegramy. I była tak zwana reasumpcja głosowania, więc nie wiem, bo to jeszcze Sąd Okręgowy w Warszawie musi zaakceptować te zmiany władz i je wpisać do ewidencji partii politycznych. Ja nie wiem, jak sąd się do tego odniesie w przypadku takiej procedury, której tok został zaburzony w sposób nieprzewidziany w statucie.
Mhm. Może ma pani informację, czy wizyta marszałka Sejmu, którą też już zapowiadał tutaj pod koniec grudnia szef kancelarii Marek Siwiec w wywiadzie dla TOG FM, dokładnie 24 lutego, w dzień kolejnej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, w parlamencie ukraińskim, jest już dopięta na ostatni guzik, czy już jest przygotowana, czy wiemy, że konkretnie właśnie 24 Kijów marszałek Czarzasty odwiedzi?
Wiem, że wizyta jest przygotowywana, że to jest rzeczywiście dokładnie ta data i marszałek przemówić do parlamentu ukraińskiego na zaproszenie prezydenta Zełenskiego. Natomiast oczywiście te wszystkie przygotowania przebiegają w kancelarii Sejmu. Faktycznie minister Siwiec jest tutaj kierownikiem tego procesu.
To na koniec jeszcze zapytam o pani opinię na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Publicznie pani podzieliła się swoimi refleksjami. Powiedziała pani, że wspiera orkiestrę, dołożyła się do puszek wolontariuszy, ale że mierzi panią liberalny, jeśli dobrze pamiętam ten wpis, taka presja, by wspierać WOŚP, że to jest taki obowiązek, presja medialna, presja Jurka Owsiaka. Faktycznie według pani poseł jest taka presja? Czy to jest po prostu dobra zabawa przy okazji akcja charytatywna?
Nie, to jest po pierwsze akcja charytatywna i bardzo dobrze, że ona jest i myślę, że każdy w kraju skorzystał na tym, albo jego dzieci. Moja córka też miała badanie słuchu wykonane po urodzeniu aparatem zakupionym ze środków WOŚP, więc bardzo popieram tę akcję, natomiast nie popieram otoczki, która wokół niej jest tworzona. Jak również uważam, że przekroczona granica była w wyborach parlamentarnych, kiedy pojawiły się billboardy finansowane ze środków WOŚP, a więc też właśnie z tych składek, zrzutek, które są zbierane.
Mówi pani o kampanii prezydenckiej, tak?
Nie, mówię o kampanii parlamentarnej, kiedy były billboardy dotyczące pokonania, wygramy ze złem, pokonamy zarazę i maluteńką czcionką było napisane, że chodzi o sepsę. Mm-hmm. A nie chodziło chyba o sepsę. No i to dla mnie jest trochę problem.
Pani też krytykuje aukcje, w których biorą udział politycy, no ale to napędza tych, którzy chcą wziąć w nich udział, dokładają politycy po prostu pieniądze do tej zbiórki. No, czy to jest coś złego, że politycy, chociażby poseł Trela, zaproponował pracę w ogródku komuś, kto oczywiście wylicytuje jego aukcję?
Niech każdy robi to, co uważa. Ja akurat uważam, że to jest wtedy bardziej akcja zbiórkowa niż charytatywna, bo wpłacać można po prostu także nie za pośrednictwem aukcji.
Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Za chwilę informacje, po nich komentarze.
Autopromocja. Plan działania.
W kolejnym planie działania wyjaśnimy, jak działa system energetyczny i co dzieje się podczas blackoutu. Porozmawiamy o prostych zasadach bezpieczeństwa i praktycznych rozwiązaniach, które pomagają zrozumieć, jak przetrwać takie sytuacje. Plan działania dziś po 13.40. Szymon Kępka, do usłyszenia.
Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Laptop HP ProBook. AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2399 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Patrz, Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej.
No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu.
Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest też.
Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki złoty 99 za kilogram. Tak, polskie ziemniaki złoty 99 za kilogram. A ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 4,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Szefowa klubu parlamentarnego Lewicy nie wybiera się na czwartkowe spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Anna Maria Żukowska przyznała w poranku TOK FM, że w tym czasie będzie wraz z marszałkiem Sejmu w Zaleszanach, żeby uczcić pamięć ofiar Romualda Rajsa-Burego, zamordowanych w styczniu 1946 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkania mają dotyczyć bieżącej współpracy prezydenta parlamentem. Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu, poinformowała Komisja Europejska. Według niej Indie będą stopniowo znosić wysokie cła na europejskie towary przemysłowe. Na przykład stawki na samochody mają zostać obniżone ze 110% do 10%. Agata Turkot za rolę gośki w filmie Dom Dobry Wojciecha Zmarzowskiego otrzymała nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. Wyróżnienie przyznawane jest młodym aktorkom i aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Nagrodę imienia Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową przyznano Tadeuszowi Sobolewskiemu, autorowi książki Kan, Religia, Kina. Najdłuższy na świecie pociąg z czekolady przygotowany z okazji zimowych Igrzysk Olimpijskich został wczoraj zaprezentowany w Mediolanie. Pociąg ma długość 55 metrów i 27 centymetrów i trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. To najsłodszy symbol zimowych igrzysk, które 6 lutego rozpoczynają się w Mediolanie.
Przemysław Pozowski, zapraszam. Informacje sportowe trochę od gorzkiej czekolady jednak zaczniemy, bo Michał Jasiczek, a nie Piotr Habdas ma reprezentować Polskę w narciarstwie alpejskim na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Zmianę w składzie zatwierdził zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego po tym, jak Jasiczek odwołał się od decyzji Polskiego Związku Narciarskiego. PZN rekomendował Habdasa, bo ten w ostatnim czasie był w lepszej formie, a do tego Jasiczek nie ma ważnych badań lekarskich. Według regulaminu Związku Narciarskiego, zdaniem PKOL, do Mediolanu powinien jednak jechać Jasiczek, mówi prezes komitetu Radosław Piesiewicz.
To, co wydarzyło się przy okazji powołania składu przez Polski Związek Narciarski, brak w naszej ocenie transparentności, określenie zasad, które potem nie są przestrzegane, to jak sięgam pamięcią, to nie pamiętam, żeby aż taka historia kiedykolwiek się wydarzyła.
W ubiegłym tygodniu PZN powołał na igrzyska Nicolę Komorowską kosztem Anieli Sawickiej, również łamiąc swoje własne kryteria. Potem pod presją mediów wycofał się z tej decyzji. Kamil Stoch i Natalia Czerwonka będą chorążymi olimpijskiej reprezentacji Polski na zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie. Stoch poniesie flagę na ceremonii otwarcia w Predazzo, a Czerwonka w Mediolanie, mówi szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiecki.
To jest bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o Natalię. Oczywiście zasłużona już zawodniczka, medalistka igrzysk olimpijskich. To będą dla niej piąte igrzyska. Po drugiej stronie Kamil Stoch, no to którego myślę, że nie trzeba w żaden sposób przedstawiać, więc mamy piękną dwójkę chorążych.
A zimowe igrzyska olimpijskie, jak już wspomniała Marta Perchuć-Burzyńska, zaczną się 6 lutego. Piłkarze ręczni Danii po zwycięstwie nad Niemcami 31-26 zapewnili sobie awans do półfinałów Mistrzostw Europy. W innych meczach grupy pierwszej w Herning, brojąca tytułu Francja, niespodziewanie przegrała z Hiszpanią 32-36, a Portugalia zremisowała z Norwegią 35-35. We wcześniejszej rundzie z Mistrzostw Europy odpadli Polacy, którzy ponieśli porażki z Węgrami, Islandią i Włochami. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
ślisko dziś w wielu regionach i na drogach, i na chodnikach. Na wschodzie spodziewajmy się słabych opadów deszczu lub brzawki powodujących gołoleć. Miejscami możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na Wybrzeżu i Podkarpaciu także deszczu lub mrzawki. Na termometrach w przeważającej części Polski dziś od minus 1 do plus 2 stopni, cieplej na południu, tam maksymalnie od 3 do 5.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8.24. Czas na komentarze i analizy od Magdaleny Rigamonti z portalu Onet.pl. Witam Ciebie serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I profesor Danuty Plecki, politolożki z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry Pani Profesor.
Dzień dobry Państwu.
Odniosę się najpierw do poprzedniej rozmowy, czyli rozmowy z Anną Marią Żukowską. Szefowa klubu Lewicy powiedziała wprost, żaden przedstawiciel klubu nie wybiera się na czwartkowe spotkanie u prezydenta. Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli klubów i kół na spotkanie, żeby omówić bieżącą współpracę parlamentarną. Bardzo ogólnikowo to brzmi, no ale to jest zawsze okazja do przedstawienia swoich stanowisk. Oczywiście tutaj są duże znaki zapytania, bo prezydent zaprasza wszystkich osobno, wyznacza osobne godziny. To może jakaś próba poróżnienia też klubów parlamentarnych, szczególnie z koalicji rządzącej. No ale zaproszenie jest, a Anna Maria Żukowska stwierdziła, Lewica wybiera się na wydarzenia rocznicowe, historyczne do Zaleszan na Podlasie, żeby uczcić osoby zamordowane przez zbrodniarza wojennego Burego w 1946 roku. Tam też oczywiście związane z żołnierzami wyklętymi uroczystości organizuje prawica, no i Lewica chce tam być, to jest zrozumiałe, ale wybiera się tam marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, lider Lewicy, szefowa klubu również i nie wyznaczają innego przedstawiciela, chociażby wiceszefa klubu, żeby do Karola Nawrockiego szedł. A inne kluby, jeszcze tylko dopowiem na koniec, z koalicji 15 października do prezydenta się wybierają, Koalicja Obywatelska, PSL i tak dalej.
No pytanie
w co
jest,
tu gra Lewica, Magdaleno?
No pytanie jest, czy na 75. rocznicy w Zaleszanach Lewica była na 70. bo w czwartek jest 80. rocznica tej zbrodni w Zaleszanach. No traktujmy to jako wybieg oczywiście. No, rocznica dobra, żeby pojechać, ale można było by to zrobić wytypowując na przykład Annę Marię Żukowską i jeszcze jakiegoś jednego posła bądź senatora lewicowego, a marszałek Czarzasty mógłby się stawić do prezydenta Nawrockiego. No mamy teraz taki czas rocznic, czas, bo dzisiaj jest która już? 82.
Tak, 80. Rocznica tak, wyzwolenia obozów Auschwitz.
82. Dzień Holokaustu.
81.
45. roku. Mm-hmm. Dobrze mm-hmm. liczymy, tak, bo dopiero się rok zaczął, tak. 81. Ja słyszę od niektórych polityków, ale też od przedstawicieli ludzi kultury, że oni tego dnia związanego z Holokaustem, z Auschwitz nie będą świętować ze względu na to, co się dzieje w Strefie Gazy, na to, co Izrael robi w stosunku do Palestyńczyków. No, chciałoby się powiedzieć na Boga. No,
historia cierpi przez bieżącą politykę.
Historia cierpi, jak nie tak dawno, parę miesięcy temu rozmawiałam z panem dyrektorem Cywińskim, dyrektorem Muzeum Pamięci w Auschwitz, który... No, w zasadzie prosił, żeby te sprawy próbować oddzielić. Żyją ostatni. To są naprawdę, i tu nie, to słowo trochę nie pasuje, ale niedobitki. To są ostatni ludzie, którzy...
Pojedyncze osoby już, tak?
Tak, Marian Turski umarł nie tak dawno. W 2025 roku, rok temu. Marian Turski, który przeżył Auschwitz, który mówił wprost, boję się, że jak mnie nie będzie, to ta historia będzie... zmieniana, będzie naciągana, będzie, różne grupy polityczne będą ją
Historia, która wydarzyła się na terenie naszego kraju, że politycy powinni zawsze tam być, niezależnie jaka zawierucha międzynarodowa
dodać,
się dzieje.
Na terenie naszego kraju, ale Polski wówczas nie było, były obozy zagłady, obozy koncentracyjne, ale też były na terenie Niemiec, na terenie Austrii. No, Auschwitz jest takim symbolem, największym obozem i tak jak mówię, uczcijmy dzisiaj tych, którzy zginęli i szanujmy tych, którzy przeżyli. Leszek Żukowski, powstaniec warszawski, przeżył Flossenburg, jeden ze straszniejszych obozów. Ten obóz jest na terenie Niemiec. Leszek Żukowski jeszcze żyje i też ciągle mówi, że boi się, że i historia powstania warszawskiego i to, co się rzeczywiście działo, zostanie z kolei zawłaszczona przez prawicowych polityków i to powstanie będzie inaczej przedstawiane, kiedy ich nie będzie. Ale też był więźniem Flossenburga. Czesław Lewandowski był więźniem Stutthofu, też żyje 97 czy 8,
a teraz 8, Gdańsk, 8 lat. Pani profesor Danuta Plecka, no właśnie, historia, która jest czasami wykorzystywana może jako alibi do jakichś działań politycznych, do nieobecności w Pałacu Prezydenckim. Nie wiem, czy tutaj Lewica może grać na taką twardszą opozycję wobec prezydenta w ramach koalicji 15 października. No zaczęło się od zapowiedzi weta tak zwanego marszałkowskiego ze strony Włodzimierza Czarzastego, teraz nieobecność. Widzi pani tutaj jakąś konsekwencję w tej sprawie? Tak można to czytać?
Tak, oczywiście. Oczywiście widzę konsekwencje przede wszystkim dlatego, że znajdujemy się już w roku przedwyborczym, przed wyborami parlamentarnymi 2027 roku, o ile one nie odbędą się wcześniej. To ciągle podkreślam. Lewica jest w tej kampanii bardzo mocno zanurzona, dlatego że walczy. Według różnych sondaży uzyskuje wyższe bądź niższe poparcie, ale cały czas walczy o elektorat i to także o ten elektorat, który odpłynął do partii Razem albo jest elektoratem partii Razem. Ale także rozpisanie ról w samej koalicji rządzącej powoduje, że marszałek Czarzasty i jego zaplecze polityczne zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Inna sprawa, że pan prezydent, zapraszając przedstawicieli kół i klubów poselskich, również bierze udział w kampanii parlamentarnej. No przecież są ugrupowania w parlamencie, które sprzyjają prezydentowi. Mają z nim bardzo dobry kontakt. Ja myślę tutaj zarówno o Prawie i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji. A są takie, które są w opozycji. I jest jeszcze jedna kwestia, na którą trzeba zwrócić tutaj uwagę, że te zaproszenia płynące z Pałacu Prezydenckiego, czy to do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, czy to do klubów i kół parlamentarnych, one są w mojej ocenie efektem sondaży, które pokazują, że Polacy mają dosyć sporu pomiędzy dużym a małym pałacem. Zrozumiał to Donald Tusk i jak gdyby zaczął sprzyjać spotkaniom prezydenta z politykami koalicji. Kosiniak-Kamysz wcześniej, teraz Sikorski, prawda, kwestie bezpieczeństwa.
I sam premier też.
Tak, i sam premier oczywiście. I myślę, że prezydent Karol Nawrocki zrozumiał, że jest w defensywie i postanowił jednak zagrać tu inaczej i stąd to zaproszenie. Nic z niego nie wyniknie politycznego, poza jakimś tam symbolicznym odhaczeniem, że te spotkania się odbyły.
Tylko w idealnym świecie, tutaj do pani profesor i do pana redaktora, w idealnym świecie mogłoby być tak, że te kluby parlamentarne, które tworzą koalicję rządzącą, mogłoby się spotkać najpierw razem i ustalić
pani
strategię.
Pani redaktor, to jest polityka.
Naprawdę?
Tak, naprawdę? To jest
polityka. Niemożliwe. Według siebie, Magdaleno, do takiego spotkania nie dojdzie, tak?
No, raczej nie dojdzie, ale...
To też jest dobre pytanie, tak, żeby zadać przed czwartkiem.
Ale myślę, że powinni ustalić wspólną strategię w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach w stosunku do Donalda Trumpa, bo oczywiście różne rzeczy można mówić, myśleć, twierdzić na temat Donalda Trumpa, ale wszyscy doskonale wiemy i wiedzą to politycy, wie to też pan prezydent Nawrocki, który jest bardzo ostrożny w krytykowaniu Donalda Trumpa, że to jest jednak główny gracz światowy, od którego wszystko zależy. Natomiast nie zaszkodziłoby, gdyby kluby parlamentarne, przedstawiciele tych klubów mówiły jednym głosem w sprawach bardzo, bardzo istotnych i tych właśnie głębokich, ważnych, dotyczących naszego bezpieczeństwa, ale i tych również dotyczących oczerniania, poniżania naszych żołnierzy, którzy walczyli w Afganistanie. Mówię walczyli, bo jestem po długiej rozmowie z pułkownikiem Grzegorzem Nawrockim, który dowodził w 2013 Narodową Komórką Kontrwywiadu, a był oficerem, wysokim oficerem Służby Kontroli Kontrwywiadu w Polsce, SKW, który mówi, że to była po prostu wojna. To była wojna i w tej wojnie polscy żołnierze oddali życie. Ja mam wiele, wiele kontaktów z rodzinami. Skończę, bo to dla mnie bardzo, bardzo istotna rzecz. Współpracuję z Fundacją Dorastaj z Nami, która zajmuje się dziećmi, które straciły swoich rodziców, głównie ojców, bo to głównie mężczyźni są żołnierzami, ojców w Iraku, w Afganistanie, na innych misjach, na służbie po prostu, i wiem, co to są za straty.
I też pewnie wiesz, jaki jest odbiór słów Donalda Trumpa, tak? I pewnie reakcji polskich władz. Ja właśnie wczoraj dopytywałem ministra Kolarskiego, czy będzie coś więcej niż ten jeden wpis, w którym nawet nazwisko Donalda Trumpa we wpisie Karola Nawrockiego się nie znalazło. No nie usłyszałem informacji, żeby było coś więcej. Pytałem rzecznika prezydenta, czy może prezydent spotka się z tymi rodzinami. Na razie odpowiedzi nie otrzymałem.
Tylko raz w roku prezydent Duda przez całe lata, przez 10 lat swojej prezydentury, w październiku spotykał się z dziećmi i rodzicami tych, którzy stracili swoich bliskich na służbie, również
czyli
w Afganistanie.
To była taka tradycja tej prezydentury.
Tak, ale wiem też, że pod koniec października spotkał się z tymi rodzinami pan Karol Nawrocki. Mhm. Wręczał stypendia młodym ludziom, którzy są podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami, więc on doskonale sobie zdaje sprawę, jaka to jest liczna grupa, że oni są zrzeszeni pod skrzydłami jednej ogromnej fundacji, tak jak powiedziałam, Dorastaj z Nami.
Czyli zna ich sytuację.
Wiedzą, jakich traum i matki, i dzieci doświadczyły.
To jeszcze profesor Danuty Plecki. Czy według pani ta odpowiedź Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych, jedna krótka, dyplomatyczna, i potem podczas konferencji na Litwie, w Wilnie, gdzie był zapytany o te słowa Donalda Trumpa, powiedział, że jest przeświadczony, że nie powiedział Donald Trump o Polsce, bo dostał zapewnienie, że polscy żołnierze są świetnymi żołnierzami. Usłyszał o tym w Davos. Czy to dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Nawrockiego, ale szczególnie dla tych rodzin, to jest wystarczająca odpowiedź? Czy może jednak uznają, że Karol Nawrocki zrobił za mało?
Ja powiem wprost, ja uważam, że to jest żenująca wypowiedź, dlatego że w idealnym świecie, pani redaktor pozwoli, że posłużę się tym sformułowaniem.
Proszę bardzo, pani profesor.
Dziękuję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako głowa państwa, strażnik konstytucji, osoba reprezentująca polskie społeczeństwo na zewnątrz, powinien stanąć po stronie tego społeczeństwa, a nie dbać o swoje prywatne relacje z Donaldem Trumpem, nawet jeżeli jest to jeden z głównych graczy, bo ja jednak uważam, że to nie jest główny gracz, ale jeden z trzech głównych graczy na arenie międzynarodowej.
Obok
Chin, obok
Rosji?
Putina. Mhm, tak, tak, zdecydowanie.
Na chwilę przerwamy nasz... Tak, proszę dokończyć.
Dlatego uważam, że tutaj powinno popłynąć z ust prezydenta Karola Nawrockiego bardzo konkretne weto w stosunku do tego, co się wydarzyło, co powiedział Donald Trump.
Jak zobaczyliśmy, byliśmy tego świadkami, jeżeli jest konkretne weto i stanowisko jak premiera Wielkiej Brytanii, to nawet i prezydent Trump potrafi zmienić zdanie i nawet wystosować odwrotne stanowisko niż wcześniej wypowiedziane.
Na to, że tylko brytyjscy żołnierze byli wspaniali i walczyli, a o polskich się nie wspomina, prawda?
Wykluczeni. Za chwilę informacje, po nich wrócimy do dyskusji.
Autopromocja. Co zrobić, by polska szkoła była lepsza?
Często słyszymy od nauczycieli, że oni by chcieli, żeby młodym ludziom się chciało chcieć.
Chodzi o to, żeby po pierwsze stawiać takie wymagania, które wymagają wysiłku. Z drugiej strony nie stawiamy wymagań, którym oni nie są w stanie na dzień dobry sprostać. Bo wtedy to nie jest edukacja, tylko udawanie, zabawa w szkołę.
Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Airfryer Philips Ovi Connected. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 329. Teraz za 259 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool, szczotkowany grafit, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2099 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Wystartowały, ale pędzą!
Okazje na medal! Tylko w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Mini LED Sony Bravia za 4299 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4499 zł.
MediaMarkt.
Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Bo w Media Expert dalej masz.
Ach, co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Większość członków Polski 2050 jest za przeprowadzeniem drugiej tury i zakończeniem wyborów. Deklarował w poranku TOK FM poseł tego ugrupowania Rafał Komarewicz. Polityk Polski 2050 skomentował także ostatnią zapowiedź Szymona Hołowni, który zagroził opuszczeniem ugrupowania wraz z grupą kilkunastu posłów.
W życiu, a w szczególności w życiu politycznym jest wszystko możliwe, natomiast na pewno będziemy przekonywać Szymona Hołowni i jego zwolenników do tego, że lepiej, żebyśmy byli razem.
Rada Krajowa Partii przed tygodniem zdecydowała, że druga tura wyborów powinna zostać przeprowadzona do 31 stycznia. W Ustce 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem swoją rodzinę. W wyniku odniesionych ran zmarła 4-letnia dziewczynka. Mimo długiej reanimacji nie udało jej się uratować. 5 osób jest rannych, w tym napastnik, którego zatrzymała policja. W Białymstoku odbyła się pierwsza w tym roku akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem i innymi więźniami politycznymi na Białorusi. Uczestnicy domagali się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, którzy są więzieni przez reżim w Mińsku. Jak przypomnieli organizatorzy, takie akcje odbywają się co miesiąc w Białymstoku, niemal od 5 lat. O 1:30 w nocy polskiego czasu Iga Świątek zagra o półfinał Australian Open. Jej rywalką w Melbourne będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Jutro także ostatni ćwierćfinał, w którym Amanda Anisimowa zagra z Jessicą Pegulą, a dziś awans do półfinału jako pierwsza zapewniła sobie Aryna Sabalenka. Walenka pokonała 6-3, 6-0 i Wejowicz. Ślisko dziś w wielu regionach i na drogach, i na chodnikach na wschodzie. Spodziewajmy się słabych opadów deszczu lub mrzewki powodujących gołoleć, oblodzenia także na zachodzie. Na termometrach przeważającej części Polski od minus 1 do plus 2 stopni. Cieplej na południu, tam maksymalnie od 3 do 5.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8.43, ostatnia część wtorkowego poranka TOG FM. Nadal z nami profesor Danuta Blecka, Magdalena Rigamonti. Szanowne panie, wiem, że to już temat męczący, ale na chwilę przyjrzyjmy się sytuacji w Polsce 2050, ale bardziej z lotu ptaka, bez wchodzenia w te szczegóły, kto w jakiej frakcji, już ponoć nie ma dwóch frakcji, tylko jest też frakcja Szymona Hołowni, bo ponoć stosunki z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz też już się popsuły. Ale co nam ta sytuacja mówi? Bo w jednej rozmowie z Szymonem Hołownią w Sejmie z dziennikarzami, ja też w tej grupie byłem, zauważyłem jedno zdanie, zapadło mi w pamięć, gdy mówił, że wchodził po to do polityki, żeby walczyć z polaryzacją. Wiele razy mówił, że nawalanka partyjna bardzo mu nie odpowiada. Mówił wtedy oczywiście o PiS-ie.
Mówił o PiS-ie i o Koalicji Obywatelskiej.
Co zrobił Szymon Hołownia źle, że polaryzacja wybuchła nie między PO a PiS-em w ostatnich tygodniach, ale przede wszystkim w jego partii i nawet ocenia to tak, że partia jest na skraju rozłamu. Gdzie popełnił błąd?
Ja bym na razie uciekła trochę od partii i wróciła do tego, jak był pan marszałek Hołownia, Szymon Hołownia, marszałkiem. I jak miał oddać władzę kilka tygodni przed tym oddaniem władzy marszałkowi Czerzastemu. I zaczął się wahać, prawda? I to jest takie słowo, które znamy wszyscy i uczymy się o nim od małego, władza. Władza i ten afrodyzjak władzy, narkotyk, jak mówi Leszek Miller, no wytrawny polityk, prawda, który mówi, że to jest ta polityka, ta władza jest naprawdę narkotyczna. I tutaj mamy do czynienia, jeśli tak naprawdę chcesz, żeby spojrzeć na to z lotu ptaka, nie mówiąc o Szymonitach, nie mówiąc o Świętym, nie mówiąc o, to wszystko są nazwy używane w Polsce 2050, nie mówiąc o tych wojnach, kto przewodniczącą, bo przecież tych kandydatów było pięcioro na początku, prawda? No to władza, wszyscy tam rozumieją, że chcą mieć władzę, że bez władzy będą szarymi myszkami i nic nie osiągną.
Ale tu chodzi o władzę w partii. Tu chodzi o władzę, która ma 3%, która może nie być samodzielnie do Sejmu.
No, to chodzi o władzę w partii, ale władzę również w koalicji, bo wszyscy tam sobie zdają sprawę, że Donald Tusk bez Lewicy i bez Polski 2050 i jak mówią w Krakowie, bez PSL nie... naprawdę tak mówią.
Wiem. Nawet w Warszawie się zdarza.
W sobotę w Krakowie byłam i tak rzeczywiście mówią. Rozmawialiśmy o polityce i ktoś powiedział PSL. Ma trudno, więc to nie chodzi tylko o te 3%, tylko decydowanie o przyszłości koalicji.
No ale dobrze,
o decydowanie,
ale Szymon Hołownia zrobił ten ruch, że zorganizował, zgodził się na wybory wewnątrzpartyjne. Stwierdził, nie odnawiam swojego mandatu. I co się stało, że jednak we wrześniu mówił tak, a już w grudniu i styczniu tak. Profesor Danuta Plecka.
Ja myślę, że tutaj zadziałało coś, co wczoraj fantastycznie zostało przedstawione przez panią profesor Krystynę Skarżyńską, psycholożkę polityki. Osobowość Szymona Hołowni, która jest osobowością jednak narcystyczną, dosyć chimeryczną. Tak, dosyć chimeryczną do tego wszystkiego jeszcze. I pani redaktor ma rację, że chodzi o władzę, ale ja myślę, że chodzi o władzę nad tymi pieniędzmi, które jeszcze spływają do Polski 2050, które mogą być wykorzystane na kampanię wyborczą, mogą być wykorzystane przy układaniu list wyborczych. I ta władza wewnątrz partii ma dotyczyć przede wszystkim tego elementu, tak? Kto ma pieniądze, ten ma władzę w ugrupowaniu. No takie są realia. Ale też jest jeszcze jedna kwestia. Moim zdaniem Polska 2050 Szymona Hołowni, bo to jest jednak nazwa pełna, powstała w celu realizacji planów Szymona Hołowni. To jest jego zaplecze polityczne. Marzył o tym, żeby zostać prezydentem w 2025 roku. Nie wierzył żadnym sondażom, które nie dawały mu szansy.
Pani profesor, on marzył też w 2020 roku, żeby być
kandydatem. Tak, ale miał wtedy jeszcze był bardzo, wtedy miał większe szanse.
W 2025, przepraszam, że się wtrącę, do ostatniej chwili, podobno przed pierwszą turą wyborów, wierzył, że on może te wybory wygrać, tak, mimo że sondaże... Słowo narcyzm jest i narcyz odmieniane przez różne przypadki w kontekście Szymona Hołowni i w kontekście Donalda Trumpa, ale ja myślę, że większość polityków, którzy są u szczytu władzy, można by było tym określeniem opisać albo ale ubrać.
Też raz zwrócę się do pani profesor. Sondażowa sytuacja PSL-u i Polski 2050 jest praktycznie taka sama. W PSL-u też myślą o tym, jak poradzić sobie z najbliższymi wyborami. Chcą startować samodzielnie, ale chcą zapraszać różne środowiska, żeby spróbować ten próg przekroczyć. Chociaż jeszcze bym nie odkładał kompletnie na półkę scenariusza jakiejś koalicji wyborczej na listach wyborczych.
Ale wyobrażasz jednak... sobie, Maćku, że oni będą siedzieć Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia naprzeciwko siebie na krzesełkach w tle jezioro, przypominaj sobie wtedy.
Tak,
i znowu
było, tak.
Będą zawiązywać koalicję, jak dwaj
nie,
bracia.
Nie, to nie chodzi o tą koalicję.
Może
to nie
z koalicją chodzi o tą obywatelską koalicję. Bardziej.
Tak, bardziej myślę tutaj w tym kierunku. Tak. Natomiast, panie redaktorze,
czym się różni ta sytuacja? Tak. Oczywiście PSL z wieloletnią tradycją, ale jednak sytuacja jest tam stabilna. Mogą myśleć o planie na wybory, a te wybory parlamentarne. A w Polsce 2050 muszą myśleć w ogóle o tym, czy przetrwają.
Znaczy, Polska 2050 to jest partia stosunkowo młoda w porównaniu z PSL-em, prawda? I to też trzeba brać pod uwagę przy tych analizach. I ja myślę, że PSL jest zawsze niedoszacowany w tych sondażach. I oni o tym wiedzą. I dlatego tam jest zachowany spokój. Uważają, że mają dobrego przewodniczącego, dobrego prezesa. Uważają, że jest pomysł na kampanię. Wyróżniają się spośród partii koalicyjnych, natomiast Szymon Hołownia ustawił Polskę 2050 jako uczestnika i recenzenta jednocześnie koalicji rządzącej. I to jest taki fałszywy przekaz do wyborców, proszę zauważyć, bo tym fałszywym przekazem przegrał już wybory prezydenckie, a po nich było tylko gorzej. Więc ja sądzę, że Polska 2050 ma nikłe szanse wprowadzenia swoich przedstawicieli do parlamentu po kolejnych wyborach, odrzucają całkowicie nawet pomysł na to, żeby usiąść i rozmawiać z Koalicją Obywatelską o wspólnych listach, bo przecież oni są fajniejsi, lepsi, doskonalsi. Natomiast do tej katastrofy, z którą mamy w tej chwili do czynienia w Polsce 2050, doprowadził sam Szymon Hołownia. Swoją postawą, swoim zachowaniem, zarówno w trakcie wyborów prezydenckich, jak i później, kiedy miał oddać funkcję marszałka Sejmu, jak i w czasie, kiedy spotykał się na nocnych kolacjach u Bielana z Kaczyńskim.
O tym musimy pamiętać, pani profesor, prawda?
Tak, dlatego ja to zawsze podkreślam. To jest osoba, która będzie zawsze grała na siebie. No tak, nie jest już marszałkiem, nie udało mu się wejść w struktury ONZ-u, no to jednak tą partię by sobie zachował. Przecież to jest ta narracja przez cały czas. Te dokumenty, te wypowiedzi, które wypłynęły z tajnej grupy, prawda, na początku stycznia, która się spotkała, tam był scenariusz gotowy, ułożony. Co należy zrobić, żeby jednak Szymon Hołownia utrzymał władzę? Przy czym sam Szymon Hołownia powiedział, że on nie chce być desperatem w tej sytuacji, to jego trzeba o to poprosić. Proszę zauważyć, to jest w ogóle jakiś... mnie się kojarzy, jak obserwuję to, co dzieje się w Polsce 2050, cały czas jedno zdanie w głowie. Jakaż piękna katastrofa. Jak można projekt, który stawia się na nogi, doprowadzić do ruiny w tak krótkim czasie?
I paradoksalnie ten projekt dał sobie radę między rokiem 2020 a 2023, kiedy nie było... początkowo w ogóle nawet małej reprezentacji tej partii w Sejmie, a teraz, gdy byli u władzy, mogli realizować swoje projekty. Nawet niektórzy oceniają, że w ministerstwach kierowanych przez polityków Polski 2050 idzie to dobrze, no ale jednak to partyjne życie położyło się na deskach.
No jedna z ministerstw ministrów, minister, pani Cienkowska pokazała, jaki ma stosunek do nas na przykład, do dziennikarzy. Mi się to skojarzyło z Donaldem Trumpem i z tym, co robi Donald Trump na konferencjach prasowych, jak traktuje dziennikarzy, jak poniewiera dziennikarzy, kim my dla niego jesteśmy. I w tych SMS-ach pani Cienkowskiej, ja uważam, że to warto podkreślać i powinniśmy o tym my w środowisku rozmawiać. Taki stosunek do mediów, taki, przypominam, to w Ministerstwie Kultury jest
w
ustawa.
W wolnym tłumaczeniu, nieważne, jest co ustawa media mówią, tak, my sobie poradzimy, odwrócimy sytuację, zapomną i tak dalej, i tak dalej.
No nie zapomną. Jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Sposób, w jaki pani Cienkowska została ministrą kultury. Kto inny był na to stanowisko planowany? Tak, pani Aleksandra Leo, która się wycofała, ale potem przedostały się do mediów. Na szczęście czwarta władza jeszcze funkcjonuje w Polsce. Dziękuję państwu za to. Przedostały się informacje, które zostały upublicznione. Ona została zmuszona do rezygnacji. I to jest działanie pani minister kultury.
No ja naprawdę dla mnie te słowa o z jednej strony o polityce, o tych ustawkach, czy też całej konstrukcji jej myślenia są istotne, ale zastanawiam się nad stosunkiem do mediów, do dziennikarzy i pani Cienkowskiej
i całego
ugrupowania. Zwłaszcza, że Szymon Hołownia ma na swoim koncie dość długie. Pracowaliśmy razem w tygodniku Newsweek na początku lat 2000. Potem był redaktorem naczelnym pisma Ozon. Wydawało mi się, i tutaj już abstrahuję, odcinam to, co się wydarzyło z Szymonem Hołownią później, czyli praca w TVN-ie w programie rozrywkowym, ale on ma jednak background dziennikarski. Rozumie, co to jest wolność słowa, rozumie, co to jest dostęp do informacji, rozumie, co to jest...
Czyli reakcja powinna być bardziej stanowcza, oczywiście. A w Sejmie do dziennikarzy powiedział, że oczywiście język może być różny, ale przecież kto w prywatnych wiadomościach nie użył czasami wulgaryzmu?
No, próbował z tego wybrnąć, tylko to nie były wulgaryzmy, bo się zdenerwowałam. Mówię teraz o pani Cienkowskiej. To były wulgaryzmy pokazujące, jaki ona ma stosunek do mediów. I otrzymała na Hołowni, oczekiwałabym z takiej mocnej reakcji. Również z tego powodu, że ma background dziennikarski.
Na koniec króciutko i jednym, dwoma zdaniami. Jaki według was, według pani jest stosunek teraz Donalda Tuska do tej sytuacji? Nie zabiera głosu, praktycznie może tylko raz coś powiedział, bardzo dyplomatycznie. Czeka, żeby jednak sytuacja się uspokoiła? Czy może, jak już są niektóre doniesienia nieoficjalne, część polityków Polski 2050 ma zapewnione listy na listach Właśnie, Koalicji Obywatelskiej?
Ten drugi scenariusz bym typowała, ale on się trochę zachowuje jak taki ojciec, którego dzieci dorastają, kłócą się, biją i mówi, niech sobie poradzą. Niech sobie poradzą, ja się nie będę wtrącał.
Sytuacja nie zagraża
jeszcze się nie zabijają, jeszcze nie wzięły siekierek do rąk, tylko na razie jest to poważna kłótnia.
To jeszcze jedno zdanie od pani profesor Danuty Pleckiej.
Donald Tusk nie może się zachować inaczej, dlatego że jest przewodniczącym innego ugrupowania politycznego. Natomiast ja myślę, że siedzi sobie spokojnie w swoim gabinecie i obserwuje, co się dalej wydarzy, bo jeżeli ma deklarację polityków Polski 2050, że wyjdą ze struktur partii i zasilą szeregi Koalicji Obywatelskiej, to ma
może
nadzieję również na... Tak, ma nadzieję na to, że znajdą się na listach wyborczych i że, znaczy pewnie wie, że znajdą się na listach wyborczych i zasilą być może szeregi posłów Koalicji Obywatelskiej po kolejnych wyborach parlamentarnych.
Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, bardzo dziękuję. I Magdalena Rigamonti, Onet.pl, również dziękuję.
Dziękuję
również moim wydawcom, którymi byli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje TOG FM, a tuż po nich Cezary Łasiczka. Dzień dobry, co u ciebie dzisiaj w programie wtorkowym?
Dzień dobry. Porozmawiamy między innymi o wojnę tak zwaną, o ambasadorów, charge d'affaires. Czy w ogóle te stopnie się różnią, czy cokolwiek to zmienia w relacjach pomiędzy państwami? Czy to są rzeczy, o które warto się spierać? Także już za chwileczkę w programie Owczarek.
Polecamy, a właśnie też wszyscy czekamy na kolejne doniesienia po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z ministrem Sikorskim. Komunikat na razie był taki, że spotkanie było konstruktywne i efekty będą tego spotkania niedługo, więc trzymamy rzecznika MSZ-u za słowo. Dobrego wtorku, Maciej Kluczka, do usłyszenia.
Autopromocja.
Krajowy system e-faktur to podatkowa rewolucja i dziesiątki pytań, a my chętnie na nie odpowiemy razem z naszym ekspertem. Szczegóły w najbliższy piątek w EKG po 9.40. Na pytania związane z KSeF czekamy pod adresem ekg@tok.fm. Tomasz Setta, do usłyszenia.
Autopromocja.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr. Drugi produkt za złotówkę. Do tego wszystkie czekolady Wedel. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie paczkowane kabanose, parówki i kiełbasy Tarczyński. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Antek, który ma kaszel suchy. A to jest Zosia, którą dopadł kaszel mokry. A to? Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko? Ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapekt Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapekt Junior. Na kaszel suchy i mokry.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.